Dobroci.
Piąty tydzień 2018 roku za nami. Mija 5 tygodni, odkąd składaliśmy sobie noworoczne życzenia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Podcast Agent, program Wieści Pominięte, jak co piątek o 17, a dokładnie 5 po piątej, 5 segmentów. Podsumowujemy miniony tydzień w newsach, w wieściach pominiętych. Wieści Pominięte to są takie informacje, które z różnych przyczyn nie znalazły się w tak zwanym mainstreamie i jego okolicach. Czasami z przyczyn zwykłej, złośliwej propagandy, czasami z przyczyn ignorancji, lenistwa, czasami po prostu tak dla dowcipu dziennikarze postanowili sobie o czymś ważnym, ciekawym, istotnym nie powiedzieć. W programie, w podcaście Agencji, w programie Wieści Pominięte koncentruje się raczej na rzeczach związanych z wolnością i tak zwanym poszerzaniem strefy wolności. Tak więc, moi kochani, dzisiaj naprawdę odcinek naładowany fantastycznymi informacjami. Może nie wszystkie to są dobre wieści, tak na dobrą sprawę, ale ja osobiście nie mogę się doczekać trzeciego segmentu. Tak więc szybko przeskoczę przez piątkę i czwórkę, tak na biegu, wiecie, żeby jak najszybciej doskoczyć do segmentu numer 3, w którym będzie o nowomeksykańskich obozach śmierci. Zasadniczo w minionym tygodniu było bardzo dużo o różnorakich obozach śmierci. Niektórzy mówią, że to polskie obozy śmierci. Okazuje się, że znaleźli się i tacy ludzie. Większość mówi, że to są niemieckie, niektórzy mówią nazistowskie. Ja preferuję nazwę rządowe obozy śmierci, bo to w sumie tak jednoczy wszystkich, prawda? Czy polskie, czy niemieckie, czy szwedzkie, czy jakieś, to są po prostu rządowe obozy śmierci. Ale tu się okazuje, że nie, że jednak w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Meksyku też były obozy śmierci. I to całkiem niedawno. I zastanawiam się, czy hashtag New Mexican Death Camps będzie zwyżkował teraz na Twitterze, czy też dostanie shadowbana. Za chwilę się o tym, moi kochani, przekonam. Zapraszam was serdecznie. Piąty tydzień podsumowujemy dzisiaj.
Agent Tomasz.
If you're listening to this, you are the resistance.
We have incompetent politicians, not only the president.
Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany.
Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups.
Gdzie człowiek się spieszy?
The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks.
To diabeł się cieszy.
Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów.
That has been tried. That has failed.
You never want a serious crisis to go to waste.
The time has arrived once again.
Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji.
Agent Tomasz.
Bardzo lubię takie tygodnie, które wypełnione są w wiadomościach, w wszelkiego rodzaju panoramach, teleekspresach, dziennikach telewizyjnych, faktach, nie faktach, dwiema, trzema rzeczami, gdzie przez cały tydzień magluje się jakieś dwie rzeczy. One oczywiście są ważne, zasługują na uwagę i wtedy ja mam wrażenie, że wtedy pojawia się przestrzeń na taki podcast jak Agent, na taki program jak Wieści Pominięte, ponieważ mogę wam z ogromną przyjemnością, z radością i w ogóle jakimś takim poczuciem spełnienia misji przynieść garść newsów, które są ciekawe, nie dotyczą tego, o czym mówiły główne media. Zresztą, widzicie, te rzeczy, o których mówią główne media, są na wierzchu, są wszędzie, ludzie to wrzucają na Facebooku, wszędzie, na każdej ścianie, a ja wam chcę przynieść rzeczy, których ludzie nie wrzucają na ścianę, albo jak wrzucają, to w grupkach jakichś czasami to znika. Zresztą, jeśli mówimy o Facebooku, to wiecie doskonale, ale teraz, że zmieniają się te algorytmy, logarytmy. Facebook zmienia się razem z nami, razem ze światem, ponieważ jest już rok 2018, a nie 2017, więc Facebook musi się zmienić, iść z czasem. Tak więc prywatne jakieś tam newsy, wieści, kto coś tam wrzucił na ścianę, mają się coraz rzadziej pojawiać. W ogóle fanpage'e będą wygaszane, paywall'e stawiane, jak ktoś nie zapłaci, nie rzuci workiem hajsu, to jego wpis będzie miał raczej małe szanse, żeby się przedostać, szczególnie jeśli ten ktoś jest na cenzurowanym. Raczej promowane są grupy, no i oczywiście właśnie będą promowane też wpisy płatne, no bo Facebook to jest prywatna organizacja i ona zarabia na tym, że wrzucasz tam zdjęcia ciastek, które za chwilę zjesz, czy kota, czy pieluszek dziecka i różnych takich rzeczy, przecież twoich opinii ważnych, bez których świat za chwilę po prostu się wewnętrznie imploduje. Moi kochani, i zapraszam was przede wszystkim do grupy Agentowe Uniwersum. Grupa na Facebooku Agentowe Uniwersum powstała wczoraj. Powstała wczoraj, już tam jest chyba nas około setki, z każdą godziną przybywa jakaś osoba, więc za chwilę może być nawet 150, nie wyobrażam sobie tego. I to będzie grupa, która jest zasadniczo, powiem wam szczerze, ona będzie do pewnego stopnia powieleniem fanpage'a tego podcastu. Tylko fanpage'e, wiecie, fanpage'e są po to, że sobie tam kogoś śledzisz i chcesz wiedzieć, co on tam wrzuca, nie? Facebook powoli przenosi ten środek ciężkości, przesuwa w kierunku grup. Nigdy nie miałem grupy, wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, bardzo fajnie angażuje ludzi, dyskusje powstają i możemy tam naprawdę się spotkać. Jest to o wiele fajniejsza w ogóle rzecz niż zwykły fanpage. Zresztą Facebook traci mniej więcej, ile tam słyszałem, 5 milionów kont dziennie? 5 tysięcy? Nie, ale serio, jakaś gigantyczna ilość. Czy 500 000 kont dziennie? Wiecie, to muszę to sprawdzić. Wczoraj na Bloombergu mi tylko mignęło przed oczami, nawet nie wrzucałem tego gdzieś na bęben. Zasadniczo Facebook ostro traci, oczywiście wciąż jest fantastyczną maszyną sprzedażową, wciąż to się sprzedaje, targetowanie jest okej. I pamiętajmy, od tego jest Facebook, po prostu to jest przeglądanie reklam, tyle. Przeglądanie postów, do których ktoś dopalił. Nie miejmy pretensji o nic do Facebooka za to, że chce zarobić, to jest normalne. Ale chyba już tak czują chłopaki, że to już jest takie trochę, wiecie, trochę martwe, nie? Że już tam się wchodzi nie po to, żeby uczestniczyć w społeczności, tylko po to, żeby dowiedzieć się, co kto chce ci sprzedać. Podobnie zresztą jak z wiadomościami w głównych ośrodkach telewizyjno-radiowo-medialnych, gdzie nie dowiadujemy się tego, co się naprawdę wydarzyło, tylko kto dana opcja, co dana opcja chce, żebyś ty myślał, że jest ważne, i się potem kłócił na tym Facebooku z tymi, którzy widzieli ten inny dziennik i są przekonani, że oglądają na tam 24, ma kanał w nazwie, więc na pewno jest prawdziwy. Na pewno jest prawdziwy. Jak ma 24, to znaczy, że jest na bieżąco i podaje prawdę cały dzień, całą dobę, bez przesady i tak dalej. Fajnie, to jest mega ważna rzecz. Jeszcze informacja, która walnęła przed tygodniem, zanim przejdziemy do wszystkich dzisiejszych najważniejszych 5 segmentów, to jest to, że agent na Patronite, czyli patronite.pl, przez agent, taki jest poprawny adres serwisu Patronite, od dzisiaj przekroczyliśmy szatańskie 20, czyli 20-20. Ja jestem w ogóle tym centralnie rozwalony po ścianach, po prostu musiałem się zbierać ze szczęścia, bo to jest taki moment, że mówisz, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że ten program dostaje takie wsparcie. Oczywiście, chciałbym, żeby dostawał 10 razy większe. Jasne, żebym chciał. No, tak samo jak Facebook, chciałby sprzedawać 15 razy więcej reklam. Jasne, żeby chciał. I może to jest możliwe? No, ja wprawdzie nie mogę sobie pozwolić na utratę tam 500 tysięcy dziennie, czy coś koło tego. No Facebook potrafi, ja jeszcze nie. Cieszę się strasznie, że przekroczyło to 2K, czyli wspięliśmy się na 2K. Jest złe porównanie. Złe porównanie, bo mieliśmy też o tym nie mówić. Wszyscy o tym mówili przez 2 tygodnie, już po prostu mam dość o wspinaniu się na 2K. W każdym razie 2K jest zaliczone na Patronite. Ja jestem przeszczęśliwy, zbliżamy się do takiego pierwszego progu, który tam jest wyznaczony na poziomie 3000. To jest też niebezpieczna wspinaczka. To jest też niebezpieczna wspinaczka, o czym wielokrotnie mówiłem, szczególnie z patronami poruszam ten problem, bo z patronami jestem na bieżąco. Oni dostają też osobny podcast, jeśli nie jesteście patronami. Serdecznie zapraszam, bo zawsze po 5 segmentach nagrywam rzeczy, które nie weszły do 5 segmentów i czasami jest to nawet dłuższy podcast niż ten, który właśnie teraz produkuję. Informacyjnie, jakby odciąć te wszystkie dżingle, jakby odciąć te moje rozpędówki i tak dalej, to się może okazać, że patroni dostają taki sam, a czasami nawet dłuższy odcinek do słuchania. I tak wiecie co, tak na dobrą sprawę wszyscy patroni to dostają. Tam są grupy na tym Patronite, że możecie za 5 zł wspierać, za 100 zł wspierać, wszystko pomiędzy i możecie sobie wybrać dowolną kwotę, ale tak na dobrą sprawę wiecie co, ja chcę traktować wszystkich patronów tak samo. Znaczy, przychodźcie, wpadajcie, bądźmy razem w grupie na Facebooku. Wszyscy, wiecie, trzymajmy się tam, nawet jak wasza subskrypcja wygaśnie, wciąż jesteście w grupie patronów na Facebooku i tak dalej. Więc to są takie dwie wiadomości, które są techniczne, można powiedzieć nawet, nie wiem, parafialne do pewnego stopnia. A my przejdziemy teraz do 5. segmentu, który jest smutną informacją, wiecie? Bardzo smutną, więc przygotujcie się na to. Jest wręcz tragiczną informacją. Ale wiecie co? W żaden sposób nie zaskakuje. Jezu, jeszcze gorzej. Nie dość, że smutna, to jeszcze nudna. No jak on może?
Numer 5.
Zazwyczaj w pierwszym newsie odnoszę się do czegoś, co miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, jakimś dużym tąpnięciu, jakimś poważnym newsie, poważnej rzeczy. Dzisiaj nie będzie Stanów Zjednoczonych, dzisiaj będzie Polska. Nie będzie chóru, będzie balet. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych coś się wydarzyło i to też wszyscy o tym tłukli, jeśli chodzi o amerykańskie media, to tematem numer jeden minionego tygodnia jest oczywiście SOTU, czyli State of the Union, odezwa, orędzie po pierwszym roku podsumowanym przez Donalda Trumpa. I wiecie co, nie ma sensu dużo o tym gadać, szczególnie, że w środę poświęciłem temu osobny podcast i mówiłem tylko i wyłącznie o tym, a szczególnie zawiesiłem się mocniej na responsach, odpowiedziach Partii Demokratycznej na to przemówienie Donalda Trumpa. Jakoś wyjątkowo, w przeciwieństwie do czasów, kiedy Obama był prezydentem, mam wrażenie, że różne tytułujące się jako wolnościowe środowiska, gazety i portale w Stanach Zjednoczonych wbrew jakoś tak dziwnie nie analizują tego wystąpienia. Tom Woods w swoim podcaście przeprowadził analizę, w zasadzie wywiad odnośnie tego, że na dobrą sprawę większy wpływ na ekonomię i gospodarkę Stanów Zjednoczonych, nie ekonomię, co gadam, gospodarkę Stanów Zjednoczonych ma rezerwa, Bank Rezerw Federalnych niż Donald Trump ze swoimi tam jakimiś marzeniami. I to jest prawda i tyle. I to jest najlepsze podsumowanie State of the Union Address. Nie? Nikt nie wie, co się dzieje w Banku Rezerw Federalnych, nikt o tym nie czyta. Demokraci się zachwycają, wszystkie gwiazdy, celebryci, jakieś tam Barbara Streisand i Mark Ruffalo i ci wszyscy natychmiast weszli w ten sam jakiś, nie wiem, motłochowy, stadny odruch, żeby narzekać, że oto skończyła się w Stanach demokracja, bo Donald Trump powiedział, że bezrobocie jest niskie. To na to Bernie Sanders... Dobra, nieważne, słuchajcie, zajrzyjcie sobie w środę, przecież przedwczoraj pojawił się podcast specjalnie na ten temat, a ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że propaganda w Polsce ma się całkiem dobrze. To jest smutne, bo propaganda ma się w Polsce całkiem dobrze, mimo tego, że teoretycznie zmieniła się władza, ale jak śpiewał Kazimierz dawno, dawno temu, atrakcyjny, kto władzę ma, najpierw o nią się martwi, a zasadniczo w tle dzieje się dokładnie to, co się działo wcześniej, i taka niby dobra informacja jest w tym wszystkim, co mam teraz na biurku. Otóż sąd administracyjny wojewódzki, a na Mazowszu to dokładnie się wydarzyło, niedaleko Warszawy, w miejscowości Marki, stwierdził 30 stycznia 2018 roku, uchylił w zasadzie decyzję Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w której urzędnicy skarbowi określili rzekome zobowiązanie podatkowe VAT firmy MGM SA z marek na 23,5 miliona złotych. Czy to jest news, którym by się ktokolwiek zachwycał, że jakiś sąd oddalił decyzję Izby Skarbowej? Otóż, no wiecie co, taka sprawa dosyć, można powiedzieć, klasyczna. I chciałbym po prostu dlatego o niej powiedzieć w agencie, żebyśmy o niej zupełnie nie zapominali, że takich spraw jest mnóstwo. Mówię o firmie, nie chcę tu się w Jaworowicz zamienić tak na dobrą sprawę, ale słyszymy o tym, że 500+ się coś tam udało zaoszczędzić, bo tam przycięto. Znowu znaleziono jakąś mafię, która wyłudza VAT, bo sprzedawała tam jakieś waciki bez VAT-u czy coś takiego. Jedną z takich firm miała być firma MGM, która w 2016 roku miała kontrolę. No nic wielkiego, kontrola to kontrola, nie? I inspektor, który wówczas przeprowadzał tą kontrolę, doprowadził do tego, że trzeba było zabezpieczyć, jak to się ładnie nazywa, nie? Zabezpieczyć majątek rzędu 23,5 miliona złotych, ponieważ stwierdził, że firma ta handlująca sprzętem komputerowym, z jakimś oprogramowaniem, elektroniką, takimi rzeczami, takie małe bzdury, no zasadniczo nie powinna używać stawki VAT w ten sposób, w jaki z niej korzysta, ona tam coś handlowała za granicą i tak dalej, i tak dalej. No i chłopcy zgłosili zawiadomienie. Stwierdzili, że to jest prawdopodobnie, jest to zawiadomienie o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa przez inspektora. No i wiecie, no oni zaczęli coś tam walczyć o swoje, a myśleli, że żyją w państwie prawa, gdzie wszystko jest jasne i czytelne, no i nagle się wiosną następnego roku zaczęły problemy i nagle okazało się, że już nie dwóch inspektorów przeprowadza im kontrolę w firmie, tylko 13. Nie? Z czasem oni się dalej skarżyli, że o co chodzi, przecież wszystko jest w porządku, że wszyscy są kontrole, kontrola za kontrolą, żadne nie wykazuje żadnego uchybienia, a tu nagle okazało się, że 60 urzędników skarbowych siedzi nad ich firmą. 60 gości! Tylu ubeków polowało na lalka w 63. Tyle ubecja musiała wysłać chłopów, żeby zabić jednego partyzanta. No i tutaj jest historia, można byłoby powiedzieć, taka trochę nawet równoległa. Nie mieli nic na swoim sumieniu, żadnych nieprawidłowości nie wykazano, ale wiecie, kontrola jest bólem naprawdę w krzyżu, no bo ci wszystko blokują, zabrali im te 23 miliony złotych, do tego jeszcze wstrzymali wypłatę VAT-u, dokładnie chodziło o 9 milionów złotych, no bo całkiem duża firma, wiecie, to nie był jakiś tam, nie wiem, sprzedawca patyczków do lodu, chociaż te też są duże firmy w zasadzie. Nieważne, nie zapłacili im VAT-u, zażądali zwrotu, znaczy zamknęli te 23,5 miliona złotych i cieszyli się przez ostatni rok, że patrzcie, 500+ nam się w Polsce zwraca, nie? Bo to jest wszystko cholera połączone, wiecie o co chodzi. Jak ci goście zabezpieczyli te 23,5 miliona w sensie fisku z Polski, no to natychmiast mogli to wpisać do Excela pana premiera, wówczas jeszcze ministra, który mówił, ty patrzcie, jesteśmy 23,5 miliona łamane przez 500 złotych do przodu, na dzieciakach, super, patrzcie, wystarczy nie kraść. I teraz się okazuje, że no właśnie, dobry pomysł, wystarczy nie kraść, będzie w tym kraju naprawdę dobrze. Tylko wiecie co, dobrze byłoby też stosować się do tej zasady w jakiś sposób, nie? No i to się okazało, że to już czwarty raz sąd administracyjny to stwierdził. Znaczy sąd... Czujecie? To jest jakiś nonsens. To jest po prostu jakiś... To jest kosmos. 200 decyzji, setki tysięcy papierów, tysiące dokumentów, cały czas postanowienia, zapytania przez jeden rok. Nie? To tak na dobrą sprawę trzeba założyć całkiem dobrze działającą firmę do tego, żeby ogarnęła twoją komunikację z fiskusem i w ogóle z organami sprawiedliwości, kiedy ty masz prowadzić biznes. No problem tylko polega na tym, że jak ci nie zwrócą VAT-u, jak ci zabiorą 23,5 miliona złotych, to ty nie możesz prowadzić biznesu. Więc w tym momencie okazuje się, że fiskus musi wypłacić tym ludziom już nie tylko oddać te 23, państwo polskie, nie jaki tam fiskus, państwo polskie, obywatele, podatnicy, musimy zwrócić 23,5 miliona, ale w zasadzie nie będzie to 23,5 miliona złotych, ponieważ tam doszły do tego jakieś odsetki i łącznie jest tego na jakieś 35 milionów złotych and counting. Można by to dopisać do zegaru zadłużenia. I to wiecie, to nie jest może dużo, ktoś powie 23 miliony złotych, 35 milionów, no raz na jakiś czas zdarzają się pomyłki, nie? Tak, tak, to jest pomyłka, która sprawiła, że ta firma straciła płynność finansową natychmiast, no bo niech ci nie wypłacą zwrotu VAT. No dziękuję, w zasadzie jesteś pozamiatana, nie? Teraz jest postępowanie restrukturyzacyjne. Oczywiście wszystkich pracowników musieli zwolnić, też a propos rekordowego bezrobocia, fantastyczna rzecz. Czyli teraz trzeba będzie im oddać. Urzędnicy, którzy przez rok, mówiłem, 60 urzędników skarbowych, 13 inspektorów, oni wszyscy oczywiście dostawali pieniądze za swoją pracę przez cały rok. No bo jasne, mieli pełne ręce roboty, tam jest naprawdę mnóstwo papierów do przemielenia, żeby było jasne, całe piętro na tym siedziało. Oni dostali swoją wypłatę, ludzie z tej fabryki poszli na zieloną trawkę. A jeszcze okazuje się, że jeszcze ta fabryka, znaczy ta firma wciąż generuje zatrudnienie, ponieważ toczą się dalsze, jest jeszcze 5 kontroli toczonych nad tą firmą, wciąż kwestionowane są te same transakcje, jak czytamy na portalu money.pl i zasadniczo sprawa się nie skończyła. Nie? W ogóle sam fakt, że już w ogóle, wiecie co, 115 apelacja, tak, mieliście rację, nie zrobiliście nic złego i co z tego? Macie rację. I co z tego, że macie rację?
To mówi Emilka. Słuchajcie podcastu Agent. Pozdrawiam patronów.
Numer 4.
Popatrzyłem sobie tak wstępnie, to dużo się rzeczy dzisiaj w podcaście naszym łączy z sądami, z prokuratorami. Prokurator generalny San Francisco, George Gascon, ogłosił na początku tego tygodnia, że będzie proaktywny w wycieraniu i zamykaniu akt związanych z przestępczością związaną z marihuaną, z posiadaniem marihuany. Ale to tylko San Francisco, moi kochani. To tylko San Francisco. I to jest w ogóle ciekawa kwestia, ponieważ w Kalifornii, jak wiemy, od początku roku można palić legalnie. Za marihuanę już się nie idzie do więzienia, już się nie ma problemów. Ja tylko masę ludzi ma gdzieś tam wpisane w historii, w swojej karcie choroby, że kiedyś taką marihuanę posiadali, może nawet siedzieli w jakimś areszcie, może mieli jakieś problemy, nie dostali kredytu przez to itd. itd. I teraz George Gascon mówi, że trzeba otworzyć akta, trzeba otworzyć archiwa i przenieść do jakiegoś jednego zamkniętego akwarium wszystkie zapisy związane z tym, ponieważ od dzisiaj, od początku stycznia, nie jest to nielegalne. I to jest taka dziwna kwestia, że w sumie to jest fajny pomysł, no bo rzeczywiście chłopaki popełniali przestępstwo, które nie ma ofiary. Znaczy jest przestępstwem zupełnie wymyślonym. Palili sobie trawę, wjechała policja i nagle dostali jakiś wyrok albo dodatek do wyroku za to, że palili marihuanę. Ale z drugiej strony włącza się lampka pod tytułem zaraz, prawo nie działa wstecz, nie? To jak to będzie zaraz? No przecież to trochę to jest dziwne. To jest zasadniczo jakieś 3000 akt, gdzieś tam czytałem, od roku 75, odkąd jest to zabronione, odkąd było zabronione posiadanie marihuany. Dokładnie podobna historia dzieje się w Colorado, tylko tam z kolei zastępca prokuratora generalnego Kevin McReynolds, jak się niedawno dowiedzieliśmy, nie, szukam tej wstawki, dlatego mówi, że nie ma nic irracjonalnego w pociąganiu do odpowiedzialności osoby, która kiedyś popełniała przestępstwo, które było przestępstwem pod ówcześnie działającym kodeksem i dzisiaj nie powinniśmy tego w żaden sposób wycierać, więc jest mały konflikt. Colorado też ma zalegalizowaną marihuanę, żeby było jasne. I troszeczkę w Kalifornii mają gorzej, ponieważ, znaczy w ogóle problem z Stanami, które zalegalizowały marihuanę jest taki, i to jest największy problem, że ona jest wciąż nielegalna na poziomie federalnym. I ja mam tutaj takiego zonka. Z jednej strony nie uważam, żeby to było przestępstwo, a z drugiej strony mam wrażenie, że rodzi się jakiś precedens sięgania wstecz i wycierania gumeczką, wiecie, w aktach różnych rzeczy. Prawdopodobnie ta praktyka nie po raz pierwszy by była stosowana, nie łudźmy się, ale wciąż mam jakiś niesmak, wiecie. Z początku mnie ta informacja do pewnego stopnia ucieszyła, stwierdziłem, że fajnie, no, trzeba dać ludziom spokój wreszcie i tak dalej. Ale coś, mam z tym jakiś problem. Dokładnie to jest propozycja 64 z referendum z 2016 roku, która pozwala skazanym za posiadanie trawki ubiegać się o resentencing, czyli jakby reset wyroku. Może tak, najprościej rzecz biorąc. Ale wpadli na fajny pomysł z kolei goście, bo Kalifornia to jest bardzo dziwne miejsce. Ja w ogóle nie chciałbym tam mieszkać. Za cholerę. Mówi się, że odkąd Ronald Reagan zaakceptował emigrantów nielegalnych, dał im tam zieloną kartę wszystkim, ścieżkę do obywatelstwa skrócił do 3 kroków, tyle ile potrzeba, żeby przeskoczyć przez mur, to od tego czasu Kalifornia jest już nie do odzyskania dla republikanów. Czekaj, chyba Schwarzenegger był republikaninem, ale on to lewak jest straszny. Schwarzenegger jest lewak, o globalnym ociepleniu ciągle gada. A tak serio, to jedyny fajny pomysł, który żałosny pomysł, który jest zaproponowany przez Senat Kalifornii, to jest stworzenie banku marihuanowego. Słuchajcie, to tylko rządzący mogli na coś takiego wpaść. Tylko politycy, etatyści, tacy naprawdę hardkorzy, nie? Takie mega koksy etatystyczne. Stwierdzili, że oni stworzą państwowy bank, 100% państwowy, który będzie udzielał kredytów wszystkim biznesom, które w związku z legalizacją marihuany się teraz będą w Kalifornii otwierać. A jest ich dużo, nawet mówiliśmy o tym chyba w pierwszym podcaście w tym roku, że Mike Tyson będzie teraz hodował trawkę na potęgę posępnego czerepu. Posępny czerep Mike Tyson będzie teraz himenem, będzie palił trawę i będzie naprawdę, będzie dobrze. No i spoko, no i fajnie, zarąbiście. No ale okazuje się, że to jest biznes, nie? Tam też są potrzebne jakieś kredyty, tam są jakieś, wiecie, poręczenia, nie wiadomo co. No biznes jak biznes, zresztą szczególnie, że oni liczą na to, że to będą jakieś miliardy spływały do budżetu z tego biznesu. Prawdopodobnie, tak jak wszędzie, oczywiście miliardy do budżetu zostały już wpisane do Excela, a potem następna ekipa się będzie martwić o egzekucję tych miliardów, a potem następna ekipa będzie przepraszać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc skarbnik Kalifornii, kandydat na gubernatora John Chiang, zaproponował, żebyśmy stworzyli w Kalifornii taki publiczny bank, który byłby czymś w rodzaju banku wyłączonego spod jurysdykcji federalnej. Bo zasadniczo prawo bankowe w Stanach Zjednoczonych to jest sprawa federalna. Żaden bank nie może współpracować z przestępcami. No to logiczne jest, nie? A skoro na poziomie federalnym dealowanie jest przestępstwem, to nawet jeśli w Kalifornii jest na to zgoda, to ten bank miałby duże problemy. Więc politycy wymyślili sobie, że będzie bank. Nie to, że oni będą tam trzymać ziarenka czy coś takiego. Nie, to nie jest bank nasion. Nic z tych rzeczy. Tylko bank z hajsem. Normalny bank. Tylko, że będzie państwowy. I tu się włączyli goście w New York Timesie, którzy natychmiast zrobili jakąś kwerendę w Kalifornii i wyszło im, że bardzo się to podoba wielu aktywistom, którzy stwierdzili, że tak, powinny powstać państwowe banki do wszystkiego. Do zasiłków, państwowe banki do kredytów studenckich, oczywiście państwowe, żeby potem politycy mogli obiecać tym studentom, że umorzą im te kredyty. To ci wiadomo, że ci studenci zagłosują na tych polityków, nie? Ha, logiczne. Więc pomysł na państwowy bank jest fantastyczny. Świetny, naprawdę, bo prywatne banki, wiecie, prywatne banki stosują regułę nierówności, nie pożyczają każdemu tyle samo, nie? Na różny procent, w różnych warunkach, warunki spłaty się zmieniają, wiecie, robią jakieś, pytają się, co za biznes masz zamiar robić, a państwowych banków to nie interesuje, czy polityków to nie interesuje. Więc jest pomysł na państwowy bank. No oczywiście problem jest taki, że jest Jeff Sessions prokuratorem generalnym, nie? W Stanach Zjednoczonych, w administracji, co ja mówię, jakiego Baracka Obamy? Donalda Trumpa. Nie mogę się wciąż jeszcze przyzwyczaić. A Jeff Sessions to jest zaciekły zwalczacz wszystkiego, co ma związek z przestępstwami, które nie mają ofiar. Czyli między innymi spalaniem marihuany. To jest w ogóle taki straight edge, że się w pala nie mieści. Naprawdę. za czasów Obamy powstały nawet pewne takie, wiecie, wstępne, nie, jak to się nazywało, przyznam szczerze, to jest też szkic mam tego w głowie. Barack Obama zasadniczo mówił, że dobra, na wypadek, gdybyście zalegalizowali sobie marihuanę, sam palił i sam się zaciągał, w przeciwieństwie do Billa Clintona, to on im takie wytyczne już tam wysłał tym stanom. Co mogą robić, żeby to jakoś tam się trzymało kupy i żeby nie podlegało pod federalne prawo? Jeff Sessions w tym momencie wyrzucił to do kosza i powiedział, nie, panie, palenie w ogóle marihuany, picie marihuany i w ogóle palenie koksu jest nielegalne, niemoralne i w ogóle koniec. Więc wszystko, każdy biznes, jaki będzie teraz oparty, będzie miał związek z bankiem, bank będzie natychmiast oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, wiecie, to się to jakby robi pewne kółeczko. Problem tylko polega na tym, że w momencie, w którym ci przedsiębiorcy marihuanowi związaliby się z tym bankiem, no to tak do pewnego stopnia w jednym miejscu, bo to byłby centralnie sterowany bank, musieliby złożyć wszystkie jaja, że tak powiem. Czyli wszystkie rzeczy związane z biznesem, pieniądze, umowy, promesy, aktywa, poświadczenia, czeki i tak dalej, byłyby wszystko w jednym miejscu i wystarczy, że zmieniłaby się władza, która uzna, że to nie jest fajne i nie muszą długo szukać. Po prostu wszystko jest na tam dwóch twardych dyskach, nie? Dużo roboty nie mają, żeby zlikwidować cały biznes za jednym pstryknięciem entera. Autentycznie. Jakby zarąbisty pomysł. Ej, zalegalizujmy coś na chwilę, oni wszyscy przyjdą do naszego banku, zostawią tu swoje jaja, a potem my to zdelegalizujemy z powrotem i zrobimy taki trik jak z DACA mniej więcej. Nie? Tutaj, wiecie, może się w ogóle, to byłaby teoria spiskowa na petardzie totalnej, nie? To też mówiliśmy o DACA parę tygodni temu, o tym programie dla dzieciaków, którzy przyjechały do Stanów Zjednoczonych nieświadome, przez granicę, nielegalnie i tak dalej, wychowały się w Stanach Zjednoczonych i teraz jest pytanie, czy oni są legalnie, czy oni są nielegalnie. Taka trochę moralna kwestia, powiedziałbym nawet bardziej niż polityczna do pewnego stopnia. No i wiele z tych osób weszło w program DACA, ujawniło się, powiedziało tak, ja chcę zostać legalnym obywatelem tego kraju, jest program, do którego mogę przystąpić, tam ileś kroków jest i tak dalej, 800 tysięcy osób się zgłosiło do tego programu, mogę przystąpić i tak dalej, czyli ujawnili się, zrobili coming out, była amnestia, no ale potem przyszedł inny koleś i powiedział, to jaka amnestia, kurwa, jesteś przestępcą, jak cię tu zaraz na taczkę i cię wywiozę. I tak samo może być tutaj, w sensie grając z rządem nie wiesz, jak się skończy ta gra, sorry, no po prostu nie wiesz. Nie masz zielonego pojęcia. Dzisiaj wracając do tego tematu NFZ, zwrotów VAT-u i tak dalej, z NFZ-em jest podobna historia, nie? Goście z NFZ-u czepiają się 4 lata wstecz, bo więcej nie mogą, o kształt znaczka jakiegoś tam na kopercie, znaczka skarbowego za 5 zł. Jak jest zły, to każą ci na przykład refundację zwracać. I weź taką prywatną klinikę, możesz sobie prowadzić i nagle każą ci zwracać refundację, nie? Na ileś lat wstecz. 500 plus nie, samo się nie obroni. No, jeszcze te dzieciaki urodzone za 500 zł jeszcze podatków nie zaczęły płacić. Więc skądś się pieniądze się muszą wziąć. I skądś się też pieniądze będą musiały wziąć na prowadzenie biznesu marihuanowego. Póki co, jak się okazuje, ten biznes całkiem dobrze sobie radził i żadnego państwa, o dziwo, nie potrzebował.
Kanał Lewy.
Agent Tomasz.
Numer 3. Jesteśmy! Trójeczka! Trójeczka, moi kochani, tak jak bardzo często, trójeczka jest potrójna. Dwójka potem jest podwójna i jedynka jest pojedyncza. Dobrze, zgadliście. Pięknie. Brawo. Od czego zaczynamy, moi kochani? Może od tych obozów śmierci nowomeksykańskich, skoro już tak jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i mówimy o zaciąganiu się dymem, to zaciągnijmy się dymem z Volkswagena. Słuchajcie, wiem, to jest news, który poszedł w ogóle szeroko po wszystkich takich ekoświrskich portalach, jak RMF, TVP, nie, żartuję. Ja nie wiem, co się dzieje z tym Beetlem, ale Volkswagen Beetle jest przeklęty. Volkswagen Beetle nie ma szczęścia. Dyskusja przez cały tydzień o niemieckich obozach zagłady. Mój kolega Artur Nawojski, który współreżyserował, współprodukował taki film o Grzegorzu Braunie. On mi też pomagał przy Corwin The Movie w Częstochowie i w Krakowie. Razem robiliśmy zdjęcia. Artur się zajmuje w ogóle dronami, lata, w ogóle robi takie rzeczy. On teraz, zdaje się, produkuje jakiś film o niemieckich obozach zagłady i robi to już od chyba pół roku. Przyznam się, że nie śledzę. Przepraszam, Artur, ale nie mam czasu tego śledzić. Z chęcią ci pomogę, ale tylko wiem, że coś takiego ruszył, wiem, że coś takiego jest i można się temu przyjrzeć, bo chłopcy nie wyskoczyli tydzień temu tylko dlatego, że hashtag zaczął im zwyżkować na Twitterze, tylko zajmują się tą sprawą od dłuższego czasu. I to może być warte uwagi. Ale póki co my w Trójeczce mamy nowomeksykańskie obozy śmierci. Dokładnie w 2014 roku w Albuquerque. Albuquerque, jak wiecie, jak nie pamiętacie, jak wygląda Albuquerque, jak potrzebujecie jakiegoś graficznego pomostu, to jest miasto, w którym toczyła się akcja Breaking Bad. I Better Call Saul oczywiście, przede wszystkim nawet, powiedziałbym. Tak więc możecie sobie wyobrazić te okolice, nie? Kaktusy, Latynosi, jakieś dziwne historie, wiecie, Żydzi udający Irlandczyków, Irlandczycy udający Żydów, nie wiadomo o co chodzi. I gdzieś po środku tego pięknego krajobrazu mieści się firma Loveless Respiratory Research Institute, żeby dodać temu ciężaru gatunkowego, w której przetrzymywano 10 małp. Te 10 małp przetrzymywano w akwariach i puszczano im bajki. Ponieważ jak twierdzi Jake McDonald, naukowiec w Loveless Institute Research Respiratory w ogóle Monkey Business, małpy lubią kreskówki. Małpy lubią kreskówki. Szczególnie, kiedy w akwarium, nie wiem jak się nazywa akwarium z małpą, to terrarium to nie jest, no taki duże coś, no to taki boks szklany. Taki Copperfield style troszeczkę. Szczególnie jak do tego szklanego boksu podłączona jest rura z Beetla, z tego Volkswagena Beetla jeszcze, nie? To podejrzewam, że małpy wtedy mają naprawdę, dostają małpiego rozumu i mają totalny odlot, ponieważ Volkswagen postanowił w ten sposób przeprowadzić testy związane z tym, czy Beetle jest ekologiczny. Fantastyczne, nie? To jest ten drugi Beetle, oczywiście mówię o tym nowym Beetle, co tam w Brazylii jest produkowane, tam 10 czy 20, nie wiem iluś lat już teraz, ale ten nowy, nowoczesny, taki fajny, ekologiczny, wiecie, fajny, gładki. Chciałbym takiego mieć, w ogóle śliczny jest. A się zastanawiam teraz, czy można taki mieć, czy to nie jest propagowanie nazizmu, jeżdżenie takim Beetlem, bo kiedyś było, nie? Beetle to w ogóle ma straszną historię, nie wiadomo co było gorsze. Zaczęli od tego, że Hitler nim jeździł, bo to był Volkswagen, samochód dla ludu, dla Volks. Potem jeździli nim hippisi, co jeszcze bardziej pogorszyło dobre imię, już w zasadzie niedobre imię Beetla. A teraz trują w nim małpy. W Nowym Meksyku, oficjalnie, na legalu. Jak w ogóle to można skomentować? No ale wiecie co, nie, no, na zwierzętach robi się doświadczenia wszędzie, no a to po prostu jest niesamowite, że po prostu ci goście nie potrafią wytrzymać pół wieku bez gazowania kogoś. To jest straszne. I to wszystko w momencie, w którym toczy się dyskusja o tym, czy obozy zagłady były polskie, niemieckie. Ja proponuję, żeby po prostu przyjąć, że to były obozy rządowe. Rządowe obozy zagłady. Okej, ja myślę, że to wszystkich uspokoi. Czy jest jakaś ustawa, która by zakazała mi stwierdzenia, że to były rządowe obozy zagłady? Chyba nie ma. Jeszcze. Poczekaj, aż na drugą kadencję się chłopcy dostaną w jeszcze lepszej zmianie 2.0. Wow, i taki test trwał 4 godziny i co ciekawe, nigdzie nie ma tych testów, wyników tych testów, nie wiem, wyniki tego testu prawdopodobnie są na gdzieś tam zutylizowane już dawno temu. I okazuje się, że te nawet te Beetle to miały tam jakiś problem z Jezu, ja nawet nie mam samochodu, chłopaki, ja nie będę was oszukiwał, nie mam samochodu, nie znam się na tym, w ogóle mi to nie obchodzi, nie mam Beetle'a tym bardziej. Samochodem moich marzeń jest Multipla, ta pierwsza, znaczy ta druga w zasadzie, ta brzydka, wiecie, ten Delfin, to jest w ogóle fantastyczny samochód. Potem tylko go zepsuli. Tak więc ja się nie znam na samochodach, jak sami słyszycie, ale okazuje się, że tam były problemy, ponieważ miały ten sam zrąbany software, który ponoć gdzieś tam potem wyskoczył też Volkswagenowi tylnymi drzwiami gdzieś tam z bagażnika. Tak więc do końca nie wiadomo, czy te badania w ogóle miały sens. I ponoć z racji tego, że to był ten skorumpowany software Volkswagena, to te małpy aż tak nie cierpiały. Jest jakieś takie tłumaczenie gdzieś znalazłem, że ponoć wtedy silnik działał na jak najbardziej ekologicznym, czystym, proekologicznym, wiecie, takim współgrającym z naturą trybie. No i tak współgrywał sobie przy tych kreskówkach. Nie mam pojęcia, jakie to były kreskówki. Można spekulować, można się zastanawiać, jakie to były kreskówki. Speed Racer? Nie? Jakieś coś wam przychodzi do głowy innego? Coolest Monkey in the Beetle. Po prostu nie. No to jest. To nie. Co ciekawe, oczywiście Co jest ciekawe w tym oczywiście? Ciekawe, jak się czują właściciele Beetla w tym momencie. Tacy szczególnie proekologiczni, nie? Jakie oni mają wrażenia co do tego. Ale trójka jest potrójna. I tak tylko kończąc tą pierwszą część trójki, to tylko trzeba powiedzieć, że te badania zostały zlecone przez komisję. Jesus, ona się tak nazywa, że to można sobie język złamać. European Scientific Study Group for the Environment, Health and Transport Sector. Brzmi jak jakaś podkomisja w Komisji Europejskiej, ale nie, to jest prywatny grupa lobbystów, która jest złożona z Volkswagena, BMW i Daimlera. Daimler i BMW od razu oczywiście mówią, nie, my z tym nie mamy nic wspólnego i tak dalej, i tak dalej. Okej, dobra. Wierzymy wam. Wierzymy wam, aż się dowiemy czegoś nowego, ale póki co, póki wam nie przyłapaliśmy was z małpą za rękę, to możemy wam wierzyć. No i a propos BMW, elektromobilności, która jest oczywiście dla BMW jednym z najważniejszych w ogóle hashtagów, dla BMW też, nie? No to mam takiego newsa, który potwierdza, że BMW ma narodowość. Tak, drogie Lipki, BMW ma narodowość, a my mamy BMW. Znaczy oni mają narodowość i kapitał, a my mamy BMW. My mamy biernych, miernych, ale wiernych. W rządzącej partii. Ponieważ BMW miało otworzyć w Polsce fabrykę budowania stacji do ładowania pojazdów. Oni teraz z tym BMW to jakoś tam szaleją, te stacje będą stawiać wszędzie. I my mieliśmy to budować w ramach elektromobilności. Mieliśmy być taką wielkim składownią tych stacji i tak dalej, i tak dalej. Morawiecki już o tym mówił, założę się, że już to wpisał do swojego Excela. Niestety rozmowy zostały przerwane, ponieważ okazało się, że 12,8% udziałów w BMW ma pani Susan Klatten, która jednocześnie ma udziały w spółkach kontrolujących polską firmę energetyczną CNC Music Factory, w skrócie CNC Wind. I ta firma dostała kopniaka jesienią zeszłego roku, była jedną z 22 firm, z którymi umowy zostały uznane za nieważne przez państwową naszą energię. Czy słusznie, czy nie, to mnie mi oceniać. Autentycznie nie mam zielonego pojęcia. Ale tutaj zerwano umowę z CNC Wind, w których udziały ma pani Susan Klatten, która jest dziedziczką twórców koncernu BMW. I nagle się okazuje, że BMW nie będzie w Polsce montować stacji ładowania pojazdów. Czy te rzeczy są ze sobą połączone? Możliwe. Możliwe. Rozmowy zostały przerwane i raczej do kontynuacji się nic się nie zanosi. A póki co my dalej mamy, wiecie, my dalej mamy o tym, że tutaj inwestycje w Polsce. Tak, tu spokojnie. Proszę bardzo. Aha, okej. Dziennik Gazeta Prawna próbował się czegoś dowiedzieć od naszych ministrów. Ministerstwo Energii nic nie odpowiedziało na pytania. Ministerstwo Rozwoju nie odpowiedziało na pytania. Polska Agencja Handlu i Inwestycji odmówiła komentarza. No i fajnie. I w ogóle ta pani Susan Klatten to tak bardzo proekologicznie działa. Ona chciałaby wszędzie widzieć farmy wiatrowe i tak dalej. W Polsce weszła ustawa, która tam, ustawa wysokościowa to się nazywa, nie? Tam nie można elektrowni budować w odległości tam dziesięciokrotności czy ileś wysokości masztu. No i to troszeczkę uniemożliwia, tak to się mówi poprawnie po polsku, rozwój istniejącym farmom, tworzenie nowych. Czy to jest dobre, czy złe? Nie mam zielonego pojęcia, ale mam wrażenie, że te rzeczy mogą być połączone. To jest taka spekulacja, że mogą. Oczywiście, że nie są. Skąd? Przecież. Dobra zmiana. Zmieniamy na chwilę temat i to jest puenta dzisiejszej trójeczki. Moi kochani, od kiedy? Od 25 marca. To będzie smutny dzień dla wielu widzów Formuły 1, ponieważ kiedy zaczną oglądać pierwsze wyścigi, to będzie w Melbourne okrążenie, okaże się, że nie ma tego, na co być może liczyli. Niektórzy potrafią oglądać z różnych powodów rzeczy. Na przykład niektórzy oglądają Formułę 1 dla cheerleaderek, czyli tak zwanych greed girls. Nie będzie już greed girls. Nie będzie tych ładnych dziewczyn, które tam różne rzeczy pokazywały, numery okrążeń, nazwiska, jakieś tam łaziły w tych boksach ze sponsorami, gdzieś tam się, wiesz, podawały szampana zwycięzcom. Różne rzeczy robiły, wyglądały bardzo ładnie. I taka była ich rola, wyglądać ładnie. Już nie będzie już tych pań, ponieważ, jak się dowiedzieliśmy, ten zwyczaj nie rezonuje z wartościami marki, jaką jest Formuła 1 i jest stoi w konflikcie z wizerunkiem nowoczesnej kobiety według dzisiejszych norm społecznych, powiedział pan Seth Bratches, dyrektor zarządzający Commercial Operations Formuła 1. No i tyle. Nie będą dziewczyny już pokazywać swoich wdzięków. ponieważ to ma w ogóle, odwraca uwagę od wyścigówek, czy nie wiem, czy tam możliwe, że takie jest ostateczne wytłumaczenie. Ale nie, tak naprawdę był to postulat feministek. Gratulujemy feministkom, wreszcie im się coś udało. Znaczy znowu im się coś udało i tak jak zazwyczaj znowu udało im się coś zepsuć. To jest sukces feministek, czujecie? One się z tego cieszą, te laski się z tego autentycznie cieszą. Bo one mówią, że to jest zły wizerunek, że chłopcy ścigają się samochodami, zarabiają miliony dolców, australijskich na przykład, a biedna dziewczyna musi korzystać tylko i wyłącznie z tego, że jest ładna i to jest w ogóle zła rola społeczna i w ogóle gender i w ogóle tak nie powinno być i równość ma być. I mówią to feministki, które w życiu by nie dostały tej roboty. Ale nikt nie pyta tych dziewczyn, tych grid girls, co one sądzą na ten temat. Znaczy nikt się wcześniej o nich o to nie pytał. Nikt nie zadał tego pytania tym dziewczynom wcześniej. Nie było żadnego związku zawodowego tych dziewczyn, który by wystosował petycję i powiedział: uwolnijcie nas z tej strasznej, deprymującej, sprowadzającej nas do roli w ogóle przedmiotu, rozkładówki, cycatej. W ogóle pozwólcie nam wreszcie pracować w Biedronce albo siąść w kolejce po zasiłek. Bo tego potrzebujemy. Nie było takiego ciśnienia. To ciśnienie zrodziło się w głowach takich pań jak na przykład Joanna Senyszyn, która wprawdzie nie ustosunkowała się do tego samego zakazu, ale wypuściła ostatnio na Facebooku fantastyczny artykuł o wielbłądach, moi kochani. To jest, stwierdzicie, że to jest przeskok, ale Joanna Senyszyn, która powołuje się na Arabię Saudyjską i na realizowane tam praktyki, to jest naprawdę strzał według mnie. Feministka w ogóle, lewicowa, czerwona, z dziadki, z babci, prababci, w ogóle sierp i młot i ona jedna na czerwonym tle, piękna posłanka Joanna Senyszyn powołuje się na praktyki Arabii Saudyjskiej. To jest samo w sobie, to już jest newsem, ja już nic nie muszę mówić. Ona akurat mówiła o tym, że zdyskwalifikowano 12 wielbłądów, to cytuję z jej fejsa, z jej wpisu, ponieważ właściciele dla poprawienia urody zwierząt wstrzykiwali w ich pyski botoks. Po obejrzeniu filmu Wegi, oczywiście dodaję. Przypis tłumacza. Uznano to słusznie za nieuczciwą konkurencję. No być może tak. W stosunku do zwierząt pięknych z natury. Jak ja sama. To właściwy kierunek. Tak samo powinno być na konkursach Miss Polonia, Miss Świata i tym podobne. Gdyż to nie powinny być konkursy dla chirurgów plastycznych i specjalistów medycyny estetycznej. Oczywiście najlepiej zlikwidować seksistowskie wybory różnych miss. Kobiet nie wolno sprowadzać do roli obiektów seksualnych. Szkoda, że nie wszystkie to rozumieją. Głupie są ci... Przepraszam. I pędzą na castingi. Mało nóg nie połamią. No, przynajmniej dają w ten sposób pracę chirurgom. Ale dobra, to ona o tym nie pisze. I tak się mylę. Feministka powołuje się na zwyczaje w Arabii Saudyjskiej. To jedne. A po drugie, odmawia kobietom prawa do decydowania o własnym ciele. Bo sorry, to, że ta dziewczyna idzie na konkurs Miss, ona decyduje o własnym ciele. Co z nim zrobi? Tak, pójdę, ubiorę się w bikini, potem w jakąś tam suknię ślubną, pokażę się, powiem, że pieniądze z nagrody przeznaczę na ratowanie biednych dzieci w Somalii i może wygram. Okej, spoko. Nikt jej do tego nie zmusza. Autentycznie nikt jej do tego nie zmusza. Coś jak okazuje, tak samo te Grid Girls z Formuły 1, są teraz centralnie wkurzone. Słuchajcie, to jest masa dziewczyn, które miały robotę. Masa ludzi, no powiedzmy sobie szczerze, to też są ludzie, którzy mieli pracę. Okej? Okay? BBC przeprowadziło sondaż, gdzieś tam mi mignęło 66% widzów Formuły 1, ludzi, którzy to gdzieś tam oglądali, jest przeciwna tej decyzji. Jest przeciwna tej decyzji, po prostu dlaczego? Reszta nie ma zdania. Prawdopodobnie nikt w tym sondażu nie powiedziałby: tak, super, wreszcie nie będzie tych ładnych dziewczyn. Wreszcie będę mógł się skupić na wyścigówkach. Nie, o tym zadecydowały osoby, o tym, że nie będzie tych dziewczyn, że one nie będą miały tej pracy, którą chciały mieć. Nikt ich nie przymuszał, nikt ich tam nie upokarzał, nie było żadnego problemu, autentycznie. Ja rozumiem, żeby tam były problemy, żeby to było jakieś siedlisko, nie wiem, upodlenia, upokorzenia, prostytucji, nielegalnej, handlu, żywym towarem, nie wiadomo. Nie, nic nie ma takiego. Nigdy nie było. I o tym, że tych dziewczyn nie będzie w programie telewizyjnym, zadecydowały osoby, które tego programu telewizyjnego nie oglądają. Czyli takie panie jak Joanna Senyszyn i jej odpowiedniczki, towarzyszki wyzwalają kobiety. No to wyzwoliły. Zajebiście, naprawdę. I teraz jest pytanie, co jest końcem tego? To, że jakiejś brzydkiej feministce nie podoba się, że dziewczyny pokazują swoje wdzięki. Zresztą tam nawet nie ma jakiegoś, wiecie, tam nie ma naprawdę jakiegoś... To nie jest plan filmowy Snoop Dogga. Zresztą ogromnego przyjaciela Hillary Clinton i razem z nią czytał jakąś tam książkę wyssaną z dupy o Donaldzie Trumpie na Grammy. Patrzcie, jaki artysta. Nie było żadnego... Nie, wiecie... Jaki jest koniec tego? Mają zniknąć, rozumiemy, konkursy piękności, bo pani Anna Synyszyn nie lubi wstrzykiwania botoksów w wielbłądy. Okej. Okay. To znaczy, że w ogóle ma zniknąć modeling jako taki? W ogóle? No już rozumiem, nie można photoshopować, już nie można nic robić. A teraz niedługo w ogóle nie będzie mogła dziewczyna, która nie ma żadnego botoksu, jest po prostu ładna. Czy będzie ta parytet, brzydkie do ładnych mają się pojawić? Jakby jaki jest endgame, że tak powiem? Co jest na końcu tej listy postulatów społecznych? Serio, ja bym chciał się dowiedzieć, bo może mam wrażenie, że to nie chodzi o to, że to jest jakaś lista, tylko cały czas trzeba wprowadzać jakieś bzdury. Ale że Formuła 1 ulega, to też jest słabe. To jest słabe, po prostu centralnie słabe. Oni powinni właśnie pokazać, nie, my jesteśmy kuźwa spalinowcy, my tu wdychamy dym, my jesteśmy zajebiści, twardziele i w ogóle spierdzielać, nie? A tu mięciutko, nie, to jest zwyczaj, który nie pasuje pod normy społeczne, przedmiotowujące. Rozwiązywanie problemu, którego nigdy nie było, przez to tworzenie nowego problemu. Spoko, fajnie. Dobra, to jest bummer, nie? To są laski, które są najlepsze w psuciu dobrej zabawy po prostu ludziom. One są w tym naprawdę świetne. Same się kiepsko bawią, jestem przekonany. W ogóle nie imprezują. Więc muszą zepsuć innym zabawę. To jest zawiść.
Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no, to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje.
Numer 2.
Po prostu powinien zająć się czymś innym.
Podwójna dwójka dzisiaj jest o licencjach. Dwie zupełnie niezwiązane ze sobą wiadomości. Na prawie sam koniec podcastu Agent. Za chwilę, już. Poczekaj. Słowo dla sponsora. Teraz muszę przerwać audycję, żeby mieć słowo dla sponsora. Nie mam sponsora w dzisiejszej audycji, tak jak w każdej zresztą zasadniczo. Ale możesz mi wspierać na patronite.pl/agent. Dzięki temu, że nie mam sponsora, szybciej przejdę do wiadomości numer 2. Win-win situation. Dobra. Rusłan Jurkowski. Szybkie dwa strzały, moi kochani. Rosja i Egipt w dzisiejszej dwójeczce. Rusłan Jurkowski. To jest koleś, który pracuje na kolei. Nie wiem, co tam robi. Nie mam zielonego pojęcia, nie interesuje mnie to wcale. Ale ważne jest to, że on pracuje na kolei, a nie w żadnym ministerstwie do spraw przepowiadania pogody z fusów. Tudzież biurze energii klimatycznej IPCC, która ci powie, jaka temperatura będzie za 50 lat, ale nie wie, jaka będzie za godzinę. Tak więc on interesował się prognozami pogody. Wiem, ludzie z nudów zrobią wszystko. Ten koleś postanowił w ogóle wejść na level master przepowiadania pogody. I co się okazuje? Zaczęło mu się to udawać. Ludzie wchodzili na jego bloga, czytali. Kilka razy udało mu się przewidzieć jakieś tam, nie wiem, klęski żywiołowe, zamach na Putina, różne takie rzeczy. Nie, no zasadniczo rzeczy związane z pogodą. I został określony przez czytelników w Rosji, tych, którzy akurat mają internet, meteorologiem ludu. Zaczęły się na niego powoływać media. Po prostu koleś był jasnowidzem, tak no można powiedzieć, jeśli chodzi o pogodę. Jakiś niesamowity talent. I w którymś momencie okazało się, że jak jakiś niesamowity talent ma się zbyt dobrze, no to nie jest dobrze. I instytucja właśnie taka pogodowa rosyjska nazwana Roshydromet, oni mają takie nazwy po prostu hardkorowe, że ja Roshydromet, zajmująca się prognozami meteorologicznymi, stwierdziła, że trzeba ukarać Rusłana, ponieważ jego publikacje są bezprawne. Mogą wprowadzać błąd. Dlaczego mogą wprowadzać błąd? Ponieważ Rusłan nie ma licencji na mówienie o tym, że słuchajcie, siedziałem 2 godziny dzisiaj rano i wyszło mi, że jutro pogoda będzie taka sama jak dzisiaj. Za coś takiego, okej? Okay? Bo mogą na przykład wprowadzać błąd turystów albo himalaistów, którzy będą chcieli zdobyć jakiś szczyt i nagle się okaże, że on przewidział, że będzie słońce, nie było słońca i zamarzli. I to jest odpowiedzialność gigantyczna po stronie blogera. Więc trzeba go skazać na 500 rubli. Minimum 500 rubli, maksimum 3000 rubli. Grozi chłopakowi. On stanie przed sądem w lutym. Więc teraz, no tak, mamy 2 lutego, fajnie. Mamy jeszcze 20 parę dni na to, żeby go postawić przed sądem. Jest to mniej więcej odpowiednik 150 zł, średnio mu gdzieś tam grozi. Czyli nie jest to jakaś poważna historia. Więc fajnie, ale się dobrze to czyta. Prognoza prawem mnie tym, zainteresowaniem czymś tam. Ponieważ ale wiecie o co chodzi, ten koleś miał trafniejsze prognozy niż państwowa licencjonowana instytucja, w której pracuje prawdopodobnie kilkuset takich juryjów, kuźwa, i po prostu siedzą, po prostu kręcą wąsa, piją tą herbatę z prądem oczywiście, chyba że akurat mają problem z dostawą, jest blackout. Nie, to blackout to jest wtedy, jak ma za dużo prądu w herbacie, to wtedy jest blackout. I oni nie potrafią wyprodukować takich przepowiedni jak ten Ruslan, który siedzi w domu prawdopodobnie na jakimś polizingowym laptopie za 350 zł bez monitora i po prostu jest od nich lepszy. I to ich wkurza. I to jest najgorsze. Nie. A oni co? A nie jak źle przewidzą pogodę na te wyprawy alpinistów, to jest okej? Okay? To jest okej, okay, bo mają licencję. No to alpinisto. Ty masz licencję na wchodzenie na górę? Poproszę pokazać. Dobra, ale to jest, możemy się tutaj śmiać, a tymczasem jest mniej śmieszna rzecz związana z licencją w Egipcie. Egipski sąd wypuścił grupę 19 muzułmanów, którzy zaatakowali kościół chrześcijański, koptyjski, w Gizie. Kwestia polega na tym, że 19 osób, może nie mówmy muzułmańskich, nie wiem, ekstremistów, którzy właśnie wyszli z meczetu, bo to źle brzmi. Może tak, jakby to w sposób poprawny politycznie przekazać, bo prawda jest taka, że 19 muzułmanów wyszło ze swojego meczetu dokładnie po jakimś gorącym kolejnym gorącym przemówieniu w ten gorący dzień i postanowili rozwalić kościół chrześcijan. Nie wiem, słuchajcie, ja nie sugeruję, skąd mieli inspirację do tego. Nie mam zielonego pojęcia, nie wnikam w to, ja jestem apolityczny, ja wybieram drogę środka, ja szukam tego, co łączy, a nie tego, co dzieli i tak dalej. Nie wiem, może po drodze spotkali chrześcijanina, który chciał im zrobić krzywdę i stwierdzili, że się... Nie wiemy tego, nie możemy wykluczyć, to jest niefalsyfikowalne, moi kochani. W każdym razie poszli rozwalić w drobny mak kościół koptyjski, chrześcijański. Co też się stało? Przyjechała policja, przyjechała straż, pogotowie, odwiozło chorych do szpitala, czy tych zranionych, chrześcijan w tym wypadku akurat, którzy modlili się w swoim kościele. No i jaki jest problem? No oczywiście żaden. Problem jest, mógłby być, znaczy problem jest w zasadzie dla Egiptu, a w zasadzie dla tego kościoła chrześcijańskiego, koptyjskiego, ponieważ okazuje się, że on nie miał licencji. Dlatego mówiłem, że dwójeczki są o licencji dzisiaj. Ten kościół nie miał licencji. I ludzie spotykali się w tym pomieszczeniu bez licencji rządowej na modlenie się. Bo tam, jak chcesz być chrześcijaninem i się modlić, to musisz mieć licencję. Więc rząd stwierdził, że należy się kara. $20,000 za nielegalne modlenie się i organizowanie zgromadzenia w celu tam czczenia jakiegoś boga, którego oni w ogóle nie rozumieją. No i tyle. I to jest kara. Czyli przyszło 19 chłopaczków, rozwaliło ci kościół, pobiło ci wiernych w tym kościele, nie? Ty jesteś, powiedzmy, proboszczem, czy wikarem, czy kimś. I okazuje się, że dostajesz mandat. No bo jak to tak? Jak to tak? Gdybyś był licencjonowanym kościołem, to co innego. Problem jest taki, że w Egipcie, jak jesteś niemuzułmaninem, to na dobrą sprawę nie dostaniesz licencji na licencja na wymadlanie, można by to jakoś popowo nazwać, ale nie dostaniesz tej licencji. Dlaczego? Ponieważ jak taki kościół dostanie licencję, to najprawdopodobniej przyjdzie do niego grupka muzułmanów. Nie wszyscy muzułmanie są źli, pamiętajmy o tym. Akurat takich złych, tych zawsze, to jest zawsze ta sama grupka tych złych muzułmanów, ona jest bardzo mała. I ci zrobią tam w ogóle jesień średniowiecza, taką, wiecie, przedreformację. I to jest problem. I są rozruchy na ulicach. Potrafią być w niektórych dzielnicach rozruchy, dlatego że jakiś kościół chrześcijański dostał licencję. Więc rząd nie za bardzo chce, żeby te licencje były przyznawane. I na przykład ten kościół koptyjski, który został zdemolowany przez 19 osobników, w ogóle, których podłoże religijne nie ma żadnego znaczenia w tej sprawie, moi drodzy. Nie dolewajmy oliwy do ognia. Od 15 lat jest nielegalny. Od 15 lat istnieje i będzie istniał jeszcze kolejne lata, bo ci ludzie są dosyć hardzi, jeśli chodzi o swoją wiarę. A tych 19 chłopaczków dostało ostrzeżenie i wyrok w zawieszeniu. I zasadniczo mają się dobrze zachowywać. Czyli ze względu na dobre zachowanie zostali wypuszczeni z sądu. Można tak to interpretować. Dobrze się zachowywali. Rozwalili w trzy dupy tam wszystko. A wyszli właśnie ze swojego. To jest ciekawe, że oni przeszli centralnie między meczetem a tym kościołem koptyjskim. Po prostu od razu. I to była dwójeczka o licencjach na modlenie się i rozmawianie o pogodzie.
Zmęczeni, głodni i źli szturmują granice Europy. Uchodźcy wyłamali bramę w granicznym płocie, obrzucili policję kamieniami. Chwilę później w ich stronę poleciał gaz łzawiący i granaty hukowe. kilkadziesiąt osób wymagało pomocy lekarza.
Otwórzcie granice, proszę, zróbcie to ze względu na dzieci.
Chcemy być bezpieczni, nic więcej.
Numer 1. Jedyneczki są zawsze deserowe. Nie inaczej będzie dzisiaj. Wracamy do Kalifornii, bo tak chyba mi się zimno zrobiło. Do Kalifornii wrócimy. Dzisiaj dużo było takich, nie? Takich mikroniusów z okolic Kalifornii. Jan Calderon, który jest szefem jakby większości demokratycznej w parlamencie kalifornijskim, tak to można przedstawić, zaproponował ustawę, która byłaby, karałaby do 6 miesięcy, to jest też kwestia licencji, wiecie, tak jak sobie teraz patrzę na to, do 6 miesięcy karą pozbawienia wolności i grzywną $1000, nie wiem jak oni wyliczają te rzeczy, nie mam zielonego pojęcia, za to, że restauracja poda ci plastikową rurkę bez twojej prośby. Tyle. Pół roku w więzieniu i $1000 grzywny za to, że kelnerka przyniosła klientowi rurkę, o którą on nie prosił. Plastikową rurkę oczywiście. Dlaczego? Możemy sobie pomyśleć. Dobra, czekaj. Jednym z powodów jest przytoczony przez Los Angeles Times, bo też szukałem argumentów przeciwko plastikowym rurkom, jest to, że ponoć jak się dużo sie, to można mieć zmarszczki na ustach. To jest jeden z argumentów za wycofaniem plastikowych rurek. Drugim argumentem może być tak zwana ekologia i świadomość społeczna, którą trzeba wytworzyć przez niepodawanie ludziom plastikowych rurek, bo to pomaga w wytworzeniu świadomości społecznej. Nie wiem, czy macie coś takiego, że jak pijecie herbatę, nie używacie rurki, to wam rośnie świadomość społeczna. Może ja ci sprawdzę sobie szybko. Łyknę herbatę, mam tu od początku od godziny już i stygnie. No, zaczynam to czuć. Melisa z pomarańczą. Całkiem dobry rocznik sprzed godziny. 2018. I wtedy rośnie twoja świadomość ekologiczna. U mnie, ja to rozumiem, zaczynam teraz rozumieć, o co chodzi Calderonowi, żeby było jeszcze ciekawiej. I Jan Calderon. I to okazuje się, że tam Kalifornia nie jest taka jakby pierwsza w tym wszystkim. W miastach w Kalifornii też San Luis Obispo i Davis jest już prawo właśnie rurki na żądanie. Się panie częstują, na żądanie raz można. Na plaży Manhattan obowiązuje całkowita prohibicja wszystkich wyrzucalnych plastikowych rzeczy. Oni dbają o czystość plaży. No i to jest problem państwowych zasadniczo ośrodków, że oni muszą wprowadzać prohibicję i robią to bohatersko. Zauważcie państwo, zawsze robi to w sposób bohaterski. W Seattle od czerwca, dobrze mówię? Nie, od lipca restauracje nie będą miały prawa już oferować plastikowych rurek. W ogóle. Ale to jest Seattle, to jest odczepka zupełna od rzeczywistości. I skąd się to wszystko bierze? Ta świadomość ekologiczna, której właśnie łyknąłem sobie troszeczkę i zaczyna ona mi naprawdę pulsować w głowie, opiera się na takim przekonaniu, że Amerykanie produkują albo używają 500 milionów plastikowych słomek dziennie. To jest oczywiście ogromna liczba, 500 milionów plastikowych słomek dziennie. To jest mniej niż Chińczycy używają pałeczek do ryżu, ale nadal dużo. I to wszystko ląduje w oceanie, który jest pełen plastiku, jak wszyscy wiemy, bo teraz jest taki temat mocny, że właśnie plastikowy ocean, te wszyscy teraz o tym mówią i to jest taki temat, że można podkręcić, no ale co podkręcić? Że oni nie będą korzystać z plastikowych rurek? No okej, być może będzie tych plastikowych rurek mniej, spoko. Ale skąd ta liczba 500 milionów? Ponoć ona się wzięła z National Park Service, czyli takie lasy państwowe, parki narodowe, ponoć podkręciły tą liczbę odnośnie związaną z tym, ile oni tam zbierają tych rurek i tak dalej, ale okazuje się, że ten National Park Service to też sam nie policzył tych rurek, tylko powołuje się na fundację EcoCycle, EcoCycle po polsku. EcoCycle z kolei nie jest w stanie powiedzieć, skąd oni mają tą liczbę 500 milionów plastikowych rurek dziennie. To jest takie 100 milionów bolkowe. 100 milionów, brzmi dobrze? Brzmi dobrze. Okej, no to wisisz mi 100 milionów. To jest coś takiego. Problem polega na tym, że California Coastal Commission, czyli goście, którzy tak naprawdę zbierają śmiecie wzdłuż brzegów Kalifornii, obliczyli, że rurki plastikowe odpowiadają za 4%, mniej więcej 4% odpadków wyrzucanych przez ludzi do morza. Nie? I to najczęściej właśnie ludzi, którzy na plaży piją kolę przy jakichś tam McDonaldach, jak się okazuje. Tego jest dużo, ale to jest tylko dlatego, że ci ludzie piją zimne napoje, jak są na plaży w Kalifornii. To jest oczywiste. Czy nie jest oczywiste? Powinno być oczywiste. I to jest 4% odpadków, czyli nie jest tego tak dużo. Oczywiście fajnie, żeby one nie lądowały, żebyśmy nie śmiecili do wody. No to jest oczywiste, totalnie oczywiste. Ale jest jeszcze inna oczywistość, która polega na tym, że kampania Be Straw Free, czyli bądź wolny od tych słomek, przez które pijesz, jest sponsorowana przez... Na dobrą sprawę ona jest zainicjowana, sponsorowana, jak coś jak te małpy w Beatlu, nie? Przez taki ładnie brzmiący konglomerat lobbystyczny, który bardzo by chciał, żebyśmy używali szklanych i metalowych rurek. Ponoć szklane i metalowe już są bardzo ekologiczne, szczególnie w produkcji. I ten konglomerat jednocześnie jest producentem. Znaczy producenci szklanych i metalowych rurek wymyślili sobie kampanię, żeby pozbyć się plastikowych rurek, przeznaczyli na to dużo pieniędzy. Jak idziemy tak od końca, nie? Producent metalowych i szklanych wymyśla kampanię, która podaje numer zawyżony, na ten numer powołują się parki narodowe, jak już parki narodowe to powiedziały, to polityk Partii Demokratycznej zaczyna się na nich powoływać i wszystko się układa, nie? Wszystko się naprawdę sympatycznie układa. Moi kochani, powiem wam szczerze, nie mam zdania a propos rurek, ale wiem, że żyjemy w takim pięknym kraju, który ma... Polacy mają w ogóle, nie? Mamy ogromną zdolność adaptacji. Zauważyliście coś takiego? Jesteśmy się w stanie przyzwyczaić do naprawdę najgorszych warunków. I to jest może nawet nie najgorsza cecha, że nie giniemy pod ciśnieniem. Ja mam tylko problem z tym, że często sami na siebie to ciśnienie sprowadzamy i ta zdolność adaptacji, która powinna przejawiać się tym, że dajemy sobie radę w trudnych warunkach, idziemy bez tlenu na tam 100-tysięcznik po prostu, ciul, nie? Potrzymaj mi piwo, ja nie wejdę. Albo nie trzymaj, wejdę z piwem. To niby jest fajne, jest jakiś taki łański wariat, który na przykład mi się bardzo podoba. Ale my mamy... tą adaptację w taki sposób przekrzywioną, że zaczynamy adoptować, przenosić na własne podwórko debilizmy z innych podwórek. Nie? Jest jakaś ustawa zakazująca handlu w niedzielę, to jest oczywiście wymysł związków zawodowych i tak dalej. I zaczynają politycy motywować to, a wiecie co, bo w Niemczech jest taka ustawa, w tych fajnych, fantastycznych, zarąbistych Niemczech, na których się zawsze powołujemy, którzy są tak fantastyczni. Wiecie, to jest też we Francji, częściowo tu, częściowo Finlandia, Hiszpania, jakieś tam inne państwa. Zobaczcie, jest super, możemy to zrobić. Ej, podnieśli płacę minimalną? To my też podnieśmy, nie? Jest zakaz, nie wiem jaki jest zakaz. Zakaz jeżdżenia prawą stroną jest w Anglii. Może to zaadoptują niedługo chłopaki. Są po prostu tak do przodu, nie? My zawsze chcemy być pierwsi pod warunkiem, że ktoś inny gdzieś to przetestował, nie? To jest chore. Ta część tej naszego talentu adaptacyjnego mnie przeraża autentycznie. Bo jest to... Nie spotkałem się z tym w Hiszpanii ani nigdzie na świecie. Bo jak są interesy robione po prostu przez ludzi i wprowadza się czasami debilną ustawę w ramach po prostu zwykłego lobby, to nikt nie udaje, że jest inaczej. Wszyscy o tym cholera wiedzą. I nikt nigdy nie powołuje się, bo jest gdzieś coś takiego za granicą wprowadzone. Nie ma tego kompleksu. Można być głupim i wprowadzić ją myśląc, że się robi coś dobrego. To jest inna para kaloszy, inna konkurencja sportowa. Ale tłumaczyć coś ludziom na zasadzie, bo to jest już wprowadzone gdzieś indziej, to znaczy, że bazujemy tylko i wyłącznie na kompleksach, moi kochani. Jak gdzieś indziej, wiecie, jak coś jest zagraniczne, to jest dobre, nie? Sprowadźmy sobie Ebola do Polski. Dobra, nieważne. No i kochani, rozpędziłem się jak zwykle zresztą. Bardzo miło mi z wami tutaj było. Mam nadzieję, że wam się też trójeczka motoryzacyjna podobała. Nawet jak na przedstawiona przez gościa, który nie posiada samochodu i mu się nie śpieszy. No chyba, że to będzie multipla, tak jak powiedziałem. Ty, a może na Polak potrafi albo coś takiego, może jakąś zbiórkę projektową zrobię i ufundujecie mi multiple. Innej opcji nie widzę. Nie, a tak serio, moi kochani, podcast, którego właśnie słuchacie, utrzymuje się, ponieważ jest patronite.pl łamane przez agent. I tak jak wspominałem w kilku poprzednich podcastach, nie chcę przez jakiś czas przynajmniej afektować was tak mocno reklamówkami, wspierajcie podcast i tak dalej, ponieważ wiem, że mam fantastyczną grupę 113 patronów. Chciałbym oczywiście, żeby była większa i zapraszam was bardzo serdecznie. I to jest mniej więcej 1/20 słuchaczy tego odcinka. Mniej więcej. 1:20 słuchaczy tego odcinka. Uważam, że to jest gigantyczny zwrot. I to jest fantastyczna kwestia. To jest tak jakby co 20 osoba, która słucha tego podcastu, w jakikolwiek sposób mnie wspierała. Uważam, że to jest fantastyczne i nie ma co walczyć o to, żeby co druga osoba słuchająca podcastu mnie wspierała, spoko. Ale wydaje mi się, że co druga, może nawet więcej, jest w stanie, ma możliwość bezkosztowo całkowicie udostępnić linka do strony, do podcastu agentomasz.pl, ewentualnie prosto do tego odcinka. I to też pomaga, to też jest fajną rzeczą. Jeśli, pod warunkiem, słuchajcie, możecie udostępnić ten podcast, ja się na to zgadzam, ale pod jednym warunkiem, pod warunkiem, że wam się spodobał i uważacie, że ma sens. Inaczej naprawdę odradzam. Nie, serio. Nie, bo to będzie na siłę, wiecie, coś jak to, jak z tym botoksem w wielbłądzie. Dobra, kończymy na dzisiaj. Moi kochani, podsumowaliśmy miniony tydzień w wieściach pominiętych. To było 5 segmentów, których było razem chyba, ile jest, 8-9 informacji, jak nie więcej. A ja w tym momencie przechodzę na nadawanie wewnątrz patronowe, czyli wszyscy, którzy wspierają na patronite.pl/agent, zostaną za chwilę obdarzeni wieściami pominiętymi w wieściach pominiętych. Haha, podwójne dno. Osiągnięte! Zadanie wykonane. Tak więc, moi kochani, jeśli jesteście patronem, to słyszymy się za chwilę w poczekalni. Do usłyszenia wkrótce. We can achieve absolutely anything.